Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Mówi Nauka będzie o oczach i o twarzy. Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego to innowacyjna jednostka badawcza, w której wykorzystuje się nowe technologie w badaniach humanistycznych. Naukowcy rejestrują aktywność fal mózgowych, gałek ocznych, badają odczuwane emocje z przekazem medialnym. Prezentowane metody badawcze znajdują zastosowanie również poza obszarem humanistyki, między innymi w konstruowaniu smartfonów czy w terapii okulistycznej dzieci. Naszym rozmówcą jest doktor habilitowany Tomasz Gackowski z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z twórców Laboratorium Badań Medioznawczych. Zacznijmy od pierwszej, może łatwiejszej rzeczy. Eye tracking. Co to jest?
Eye tracking to tak naprawdę metoda stara jak świat, dlatego że bazuje ona na tym, w jaki sposób patrzymy na rzeczy, które spostrzegamy, czyli śledzi ruch gałki ocznej. I wchodząc w takie szczegóły, można powiedzieć, że oko jest pięknym, pięknym narządem, w którym znajduje się na siatkówce coś takiego jak plamka żółta, która utkana jest czopkami i pręcikami. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego że to, na czym bazuje okulograf, czyli urządzenie do tego, aby monitorować, na co patrzymy, skupia się na widzeniu centralnym, za które odpowiadają nasze czopki. Te czopki, one są bardzo tam gęsto utkane, pozwalają nam w sposób wysoko rozdzielczy patrzeć na rzeczy, które nas interesują. A z kolei pręciki pomagają nam patrzeć peryferyjnie. Co to oznacza? To znaczy, że kiedy na przykład patrzę na panią redaktor, to widzę wszystko, co się dzieje na buzi pani redaktor i jestem w stanie stwierdzić, co się między nami dzieje, jak rozmawiamy. Ale w tle oczywiście widzę, że coś jest na tablicy, coś jest z tyłu na regale, ale nie jestem w stanie odczytać dokładnie tego, co tam się znajduje, dlatego że moje widzenie kognitywne, poznawcze, to, które rozumiem, coś jestem w stanie wysycić możliwie dużo informacji, bazuje na tym widzeniu centralnym, a nie peryferyjnym. Ponadto peryferyjne widzenie przede wszystkim jest kluczowe dla nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że coś w naszą stronę leci, coś nam zagraża. Tych rzeczy, tego obszaru naszego widzenia okulograf nie mierzy. I to widzenie centralne jest o tyle piękne, że ono rzeczywiście jest wprost skorelowane, czyli współgra z tym, co my widzimy, co my rozumiemy, czyli można patrzeć, a nie widzieć. No więc w tym wypadku, kiedy patrzymy na coś, to okulograf nam mówi, ale widzisz to tak naprawdę to. I w tym okulografie i w ogóle w eye trackingu jako takim, to jest bardzo wyrafinowane urządzenie, bardzo trafne.
W tym momencie może podpytam o sam okulograf. Jak to urządzenie wygląda w Laboratorium Badań Medioznawczych?
Mamy różne typy okulografów. Są okulografy stacjonarne, czyli takie, w których osoba przychodzi do naszego laboratorium, wsadzamy tą osobę przed na przykład monitorem, przed komputerem. Okulograf jest taką wąską listwą podświetloną z takimi dwoma jakby lampkami czerwonymi pod czerwienią, która leży sobie tak nienachalnie u dołu ekranu. Osoba po prostu siedzi w pozycji dla niej komfortowej, wygodnej. Dokonujemy kalibracji, czyli wodzi wzrokiem za piłeczką, która biega po ekranie w 6-9 punktach i następnie przechodzimy do eksperymentu, w którym osobie jest wyświetlany jakiś bodziec. To może być film, to może być billboard, to może być fragment książki, to może być jakaś aplikacja. Jesteśmy w stanie dowolny, multimedialny lub statyczny obraz, bodziec badać. Oprócz okulografów stacjonarnych mamy też w naszym laboratorium okulografy mobilne, w którym tak naprawdę życie jest jedną wielką sceną. Zakładamy je na nos, traktujemy je jak okulary. One już nie wyglądają tak jak niegdyś, jako dziwne urządzenia, tylko one wyglądają naprawdę jako fancy okulary, z którymi możemy swobodnie wejść do sklepu, nikt nas nie zauważy, że coś jest z nami nie tak. Mamy tak naprawdę markery, które pozwalają nam kalibrować sposób patrzenia naszego oka. Dwie kamerki na jedno oko patrzą na to, w których miejscach nasz wzrok, gdzie on wodzi. Co jest jeszcze bardzo ważne, to, że okulografy mają różne częstotliwości działania. Herce, wyrażamy je w hercach. Czyli na przykład jeżeli ja mam urządzenie 120-hercowe, to znaczy, że w każdej sekundzie ten okulograf pobiera 120 próbek z pozycji mojego oka. Czyli jest to naprawdę bardzo precyzyjne urządzenie, które następnie zintegrowane z oprogramowaniem, najczęściej dedykowanym do producenta takiego okulografu, pozwala mi bardzo łatwo zobaczyć, które oko jest mocniejsze, na co patrzyliśmy, gdzie zatrzymaliśmy wzrok.
Co nam daje w sensie naukowym taka informacja, że oko badanego się zatrzymało, no i gdzieś pozostało zatrzymane na dłużej?
I tutaj przechodzimy już do tego, co jest najciekawsze, czyli czasami mówi się w języku potocznym, ale się fiksujesz na czymś, prawda? Czyli że się skupiasz na czymś, że się do czegoś przyczepiłeś, że coś jest dla ciebie ważne. Fiksacja w okulografii to jedno z podstawowych pojęć, czyli moment, w którym żeśmy zatrzymali wzrok, czyli coś nas przykuło i my na tę chwilę, tak quasi żeśmy zatrzymali, bo tak naprawdę nasze oko nigdy nie odpoczywa, ono płynie. Ponadto ten moment płynięcia opisany pomiędzy momentami quasi zatrzymania nazywamy sakkadami. I te dwie rzeczy przede wszystkim nas interesują, czyli jak długo patrzyłeś na jakiś element lub jaką ścieżką dojścia kierowałeś się, żeby na coś spojrzeć. I to jest świetne na przykład do testowania desk rozdzielczych w samochodzie. Które rzeczy są, w pierwszej kolejności je zauważamy, czy one są wygodne, czyli tak zwane usability użytkownika. Możemy spoty reklamowe, które rzeczy były dostrzeżone, a które nie. Billboardy, które są wzdłuż drogi, na ile nas rozkojarzają, na ile nam przeszkadzają, a na ile pomagają uchwycić naszą uwagę i przekonać, tak, to jest coś ciekawego, tak, to jest coś potrzebnego. Więc okulografia tak naprawdę zagościła już na dobre, nie tylko w naukach, w biznesie, do walidowania, do sprawdzania, na ile to, co nam się wydaje, jest atrakcyjne i skuteczne w zrozumieniu czegoś. Możemy to mierzyć i mamy kontrolę nad tym, czy ta osoba po pierwsze patrzyła, czy to spostrzegła i na przykład możemy później z nią przeprowadzić wywiad, czy jakąś ankietę, czy te elementy były dostrzeżone przez nią.
Mówi nauka.
Eye tracking i face tracking, o tym dzisiaj rozmawiamy w Mówi Nauka. Kilka minut temu doktor habilitowany Tomasz Gackowski z Uniwersytetu Warszawskiego mówił o tym, jak działa eye tracking. Teraz trochę szerzej, face tracking. Czy możemy czytać twarz, tak mówiąc roboczo, i interpretować nasze reakcje?
Obok okulografii, która jest bardzo wyrafinowana i od dawna doczekała się bardzo wyrafinowanych, trafnych, sprawnych urządzeń, mamy coraz częściej popularną metodę face trackingu właśnie, czyli byśmy powiedzieli, tłumacząc z angielskiego, czytanie twarzy, tak, śledzenie twarzy. Co to znaczy? Face tracking tak naprawdę rodził się w latach 70., kiedy Paul Ekman zaczął spostrzegać, że mikroekspresje twarzowe, czyli nie tak zwana ekspresja pełna twarzowa, tak? Ja może taką anegdotę opowiem. Kiedy przykładowo wchodzi do zaskoczonego zięcia teściowa do domu i mówi, cześć, przyjechałam was odwiedzić, w mikrosekundach na jego twarzy maluje się obraz emocji, którą najprawdopodobniej odczuwa i później mamy do czynienia w tej chwili z tak zwaną ekspresją długą, którą już najczęściej możemy kontrolować i ją rzeczywiście możemy stylizować. Czyli wyobraźmy sobie, że osoba jest niechętnie zaskoczona. W pierwszej chwili spostrzegamy na jej twarzy w mikroekspresjach, które chcemy mierzyć face trackingiem. Smutek, zaskoczenie, przerażenie, pogardę, prawda? A zaraz później mamy uśmiech, który gości na twarzy tej osoby. To świetnie, mamusiu, że przyjechałaś tu, zapraszam ciebie na herbatę. Mówię o tym dlatego, że face tracking też wszedł pod strzechę do kultury popularnej poprzez taki serial Magia Kłamstwa, gdzie osoba wchodzi i nagle poprzez twarze osób, które spostrzega, przewiduje, która najprawdopodobniej coś ma za uszami, bo sposób jej mimiki, ekspresji twarzowej rzeczywiście może zdradzać jakieś dziwne emocje czy nie do końca jawne intencje. I mikroekspresja twarzowa jest właśnie takim założeniem, że na twarzy, na naszych mięśniach twarzowych, wokół naszych brwi i wokół naszych ust, czyli zarówno mam na myśli mięśnia jarzmowe, jak i marszczące brwi, one skrywają w tych mikromomentach, krótkich odstępach czasu, klatkach, prawdopodobnie odczuwaną emocję. Ponadto układ pomiędzy mięśniami brwi i mięśniami jarzmowymi wokół ust zdradza też najprawdopodobniej jedną z tych 7 podstawowych emocji. My akurat używamy w laboratorium AVDEX, to jest taki algorytm firmy iMotion z duńsko amerykańskiej, który rozpoznaje 7 podstawowych emocji plus dodaje do tego jeszcze zaangażowanie i uwaga, czyli jak najbardziej ważne jest to stwierdzenie, które algorytm podpowiada, tak, w tej klatce, w tej fragmencie, w tym momencie, kiedy wyświetliliście ten fragment filmu, ta osoba najprawdopodobniej przeżywa tę konkretną emocję, którą może być szczęście, smutek, pogarda, strach, czyli te wszystkie, które są najbardziej podstawowymi emocjami.
To, co jest interesujące jeszcze bardziej, to, że te dwie metody, czyli okulografię i interpretację czytania twarzy, można ze sobą połączyć.
Bardzo ważna jest jeszcze jedna rzecz. To napięcie mięśniowe, które opracowywał Ekman w latach 80., on musiał opisać naszą twarz określonymi obszarami. Prawda? Czyli, że jeżeli ja się uśmiecham, to ja nie mogę marszyć brwi. Zalecam, że spróbujmy takie ćwiczenie zrobić. To się nie udaje po prostu, tak? I on wyizolował 33 obszary twarzy, rażąc siebie też prądem, żeby wyizolować fragmenty tej twarzy i opisać, przypomnę, są lata 80. Czasy przed pełnej komputerowej, cyfrowej ery. Dzisiaj jest to o tyle piękne, że o ile kiedyś musieliśmy do elektromiografii, czyli metody mierzenia napięć mięśniowych poprzez określone elektrody, dzisiaj nie musimy nic nalepiać nikomu na twarz. Wystarczy, że siedzi wygodnie przed komputerem, jest kamerka. Najlepsze, w czasie COVID-u dopracowaliśmy się metody zdalnego badania twarzy użytkowników, którzy jeśli chcą wziąć udział w naszym eksperymencie, dostają link, dostają informacje o tym, żeby poprawili na przykład oświetlenie swojego pomieszczenia, usytuowali siebie w określonej relacji do kamerki, jesteśmy w stanie zdalnie z taką osobą przeprowadzić badanie face trackingowe, prawda? Czyli jak przeżywa określoną reakcję na bodziec, który my wyświetlamy. Jest to metoda także wyrafinowana, ale o wyższym prawdopodobieństwie błędu lub braku trafności. Ona nie jest tak idealna jak okulografia. No i po drugie, pamiętajmy, że to jest pewna algorytmizacja. To znaczy, ktoś by powiedział, a skąd wy wiecie, że ten układ mięśniowy u kogoś, kto ma okulary, brodę, czy różne inne czynniki, które mogą zaburzać, jest trafny w ogóle i rzeczywiście oddaje wam to, co prawdopodobnie ta osoba odczuwa. Otóż akurat iMotion zdecydowało się odnosić w swojej sieci neuronowej do zbioru 6 milionów w twarzy, które przeżywały różne emocje. Czyli na początku byli sędziowie niezawiści, którzy teorię i opis Ekmana próbowali opisać na podstawie tego, jak prawdopodobnie ten układ twarzy powinien wyglądać, a później zaczęto testować po prostu kolejne zbiory. 6 milionów twarzy pozwalało się uczyć zbiorowi sieci neuronowej przyporządkowania określonych dobrych wartości do tych fragmentów twarzy, które były monitorowane. Więc sprowadziło się to do bardzo prostego urządzenia, gdzie jesteśmy w stanie posadzić kogokolwiek. Ta diamentowa wirtualna maska Ekmanowska jest nakładana na buzię tej osoby, która jest poddawana badaniu i ona nawet nie wie, że coś takiego musi się dziać, jest to nieinwazyjne, bezpieczne, a dzięki temu możemy mieć lepszy wgląd do tego, jak reagujemy, co widzimy, jak się czujemy z określonym bodźcem.
Mówił doktor habilitowany Tomasz Gackowski z Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.
Mówi nauka.
W dzisiejszym Mówi Nauka było już co nieco o eye trackingu, o face trackingu, a w tym momencie antenę w Mówi Nauka przejmuje Adrian Wojtasik i jego rozmówczyni.
Mówi Nauka.
Z nami jest doktor inżynier Dorota Kamińska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Redukcja stresu to jest ten obszar, który jest w centrum zainteresowań naukowców z Politechniki Łódzkiej, między innymi oczywiście. I wchodzi tutaj w grę wykorzystanie możliwości, jakie daje nam wirtualna rzeczywistość. Na czym konkretnie polegają Państwa badania?
To są badania, które prowadzimy również wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i na Uniwersytecie Łódzkim psycholodzy stworzyli dla nas scenariusz, który my zaimplementowaliśmy do wirtualnej rzeczywistości. Ten scenariusz polega przede wszystkim na tym, żeby odciąć użytkownika od realnego świata, co daje nam oczywiście właśnie wirtualna rzeczywistość. Czyli użytkownik przenosi się w totalnie inne miejsce, jest odcięty od świata realnego, zarówno wizualnie, jak i słuchowo, no bo w wirtualnej rzeczywistości też dodajemy określone dźwięki. I tam w zupełnie innym środowisku ma się relaksować, wykonując odpowiednie ćwiczenia. W wirtualnej rzeczywistości jest taki przewodnik, który go prowadzi i mówi dokładnie, co ma robić. I mniej więcej w takim stylu to wygląda. Taka sesja trwa około 15-20 minut, w zależności od tego, czy to jest pierwsza sesja, czy już kolejne. Oczywiście z każdą kolejną jest to krótszy, dlatego że ta pierwsza musi być taka trochę adaptacyjna, bo nie wszyscy mieli oczywiście wirtualne okulary na sobie i muszą się do tego troszeczkę przystosować, żeby to nie było takie bardzo duże zaskoczenie, co tam się dzieje.
To jest jedno z wielu możliwych zastosowań technologii VR. Rozumiem, że ono polega przede wszystkim na tym, że odcinamy się od tego świata zewnętrznego, czyli te bodźce do nas nie trafiają i wyświetlamy takiemu pacjentowi, nazwijmy to, osobie, która bierze w tym udział, jakiś film i on w tym jest, tak? Bo próbuję sobie to wyobrazić, czy on jest w jakiejś przestrzeni, on bierze udział w jakiejś historii. Jak to wygląda?
Tak, to nie jest akurat film, to jest stworzone środowisko 3D. Akurat w naszym przypadku jest to taki apartament w górach. Siedzimy na środku tego apartamentu, spoglądamy się w okno, okno jest ogromne i widzimy właśnie taki piękny krajobraz. No i właśnie wykonujemy te ćwiczenia, takie relaksacyjne. To są ćwiczenia oddechowe, to są ćwiczenia też takie wizualne, śledzimy wzrokiem odpowiednie elementy. Są to takie takie metody relaksacyjne stosowane od lat, aczkolwiek zazwyczaj one są stosowane po prostu przez psychologów w normalnym środowisku, a my to przenieśliśmy do VR-a.
Zapytam trochę przewrotnie, czy to nie za dużo? To znaczy w świecie w XXI wieku, kiedy mamy dostęp i obcujemy cały czas z technologią, mam na myśli smartfony, komputer, po pandemii to już w ogóle, czy to nie jest za dużo, że próbujemy redukować stres znowu poprzez dostęp do technologii, znowu poprzez zagłębianie się w technologii? Czy to nie będzie, czy to nie jest jakoś szkodliwe, że no, będziemy jednak przebywać nadal w obrębie jakichś urządzeń elektronicznych?
Ja myślę, że od tych urządzeń elektronicznych to nie uciekniemy i jednak wszystko wskazuje na to, że ta wirtualna rzeczywistość też nas w jakiś sposób pochłonie. Na razie przebadaliśmy bardzo dużo osób, przede wszystkim też uchodźców z Ukrainy i takich osób, które miałyby jakieś problemy po sesji, nie napotkaliśmy. Oczywiście są, jakby to ująć, side effects używania wirtualnych gogli, ale ja naprawdę w swojej pracy jeszcze się z takimi osobami nie spotkałam.
Podsumowując, jak pani doktor widzi przyszłość technologii VR? Czy technologia VR to jest przyszłość? To jest coś, w co warto inwestować? Czy to jest może jakaś taka nowinka technologiczna, która jest, a która przeminie i która no, nie wpłynie jakoś bardzo na nasze życie, czy nie zaznaczy swojej obecności po prostu?
No, wirtualna rzeczywistość też nie jest do końca taka nowinka, bo ona się rozwija już od lat 60., nawet 50. Natomiast w tym momencie przeżywa faktycznie taki boom i na początku, jak powstały pierwsze Oculusy, to był 2015 chyba rok, to też myślałam, że to będzie kolejna odsłona wirtualnej rzeczywistości, ale teraz to, co się dzieje, to są kolejne firmy, które w to wchodzą, to są naprawdę topowi gracze. No i na pewno wie pan o tym, co mówił Zuckerberg na konferencji, gdzie prezentował Metaverse. Myślę, że to jakoś, że wirtualna rzeczywistość jakoś jednak zagości w naszym życiu i myślę, że na pewno zagości w edukacji, bo my też do edukacji, znaczy prowadzimy też bardzo dużo projektów edukacyjnych i tutaj też widzę bardzo duży, duży potencjał.
Jak słyszymy, przyszłość klaruje się niezwykle ciekawie. O tym mówiła doktor inżynier Dorota Kamińska z Politechniki Łódzkiej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Mówi Nauka.
Pytał Adrian Wojtasik. To był program Mówi Nauka. Do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.